Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 52. Pełni Literatury, w której chciałbym Państwa zaprosić do wspólnej lektury tomu wierszy Urszuli Zajączkowskiej, Piach. Jest to czwarta książka tej autorki. Wydała ona 3 tomy wierszy, Atomy, Minimum i właśnie Piach oraz tom esejów Patyki Badyle. I już same te tytuły mówią nam, że będzie minimalistycznie i będzie organicznie. Pierre Jacotet pisał o czytaniu książki rozłożonej na ziemi, a myśmy słuchali tego w poprzednim podcaście Pełnia Literatury. Zajączkowska też czyta na ziemi, ale właściwie nie czyta książkę, tylko czyta samą ziemię. To, co na jej powierzchni i to, co w niej tkwi korzeniami i wyrasta wysoko. To jest wielki temat jej poezji, ale też temat życia zawodowego, gdyż jest ona botanikiem, profesorką w samodzielnym zakładzie botaniki leśnej SGGW w Warszawie. Bada tam anatomię, biomechanikę, aerodynamikę i ruchy roślin. Ale przede wszystkim jest ona bardzo docenioną i uznaną już poetką. Laureatką prestiżowej, legendarnej już nagrody Fundacji imienia Kościelskich. Tom Piach, który będziemy czytać, otrzymał znaczącą nagrodę miesięcznika Nowe Książki dla Książki Roku. A jeśli dodamy, że Patyki Badyle, eseje Urszuli Zajączkowskiej zostały wyróżnione Nagrodą Literacką Gdynia w kategorii esej, to zobaczymy, że jest to pisarka, która obiektywnie wnosi coś ważnego, coś nowego do polskiej współczesnej, tej najbardziej współczesnej literatury. I są to wartości bardzo doceniane. Z prawdziwą przyjemnością zamykam ten rok istnienia Pełni Literatury, czytając jej wiersze. Bardzo serdecznie zapraszam. Sytuacja poznawcza, że tak powiem, Urszuli Zajączkowskiej jest dosyć specjalna. To znaczy jest ona badaczką, czyli człowiekiem empirii, który stawia hipotezę, wybiera metodę, przeprowadza badania, po czym publikuje wyniki tych badań, i poetką, czyli osobą, która nie formułuje hipotezy, która nie posługuje się żadną metodą, nie bada i to, co publikuje, jest jedynie intuicją. Ta sytuacja, współistnienie w tych dwóch sferach oczywiście tworzy pełnię doświadczenia, ale też pełnię poznawczą i pokazuje niewystarczalność jednej i drugiej sfery i może dramat ich rozdzielenia, bo pamiętajmy, że to poezja była reakcją na tajemnicę świata, tą pierwotną reakcją. To ona próbowała ten świat tłumaczyć, tworząc mity. I później została przez naukę zepchnięta do rezerwatu mitów, rezerwatu bajek, pięknych słów, wzruszeń, ale nie mających prawie nic wspólnego z zapisem wiedzy, a co najwyżej notujących pierwotne poczucie zdziwienia. Zajączkowska widzi to napięcie, widzi ten problem. W jednym z esejów tomu Patyki Badyle pisała o studium botanicznym Goethego w następujący sposób. Poruszyło mnie to swoją niedorzecznością w świetle badań naukowych i jednocześnie głęboką prawdą w sensie metafizycznym. Więc widzi, że coś może być jednocześnie niedorzeczne i głęboko prawdziwe. I z tego napięcia między empirią a metafizyką, zewnętrznością a wnętrzem, w tym wypadku nie tylko wnętrzem komórki, ale też tym, co rozumiemy, mówiąc o wnętrzu człowieka, czyli sferą duchową, to napięcie napędza jej poezję. Dlatego też niektóre kwestie naukowe stają się jej tematami, a może nawet lepiej powiedzieć obsesjami. Zajączkowska debiutowała tomem zatytułowanym Atomy. I atomy są dobrym przykładem tego zjawiska. Fakt atomowej budowy całego świata, czyli wspólnej struktury, która łączy wszystko. Fakt krążenia wody w przyrodzie. To jest też ta pramateria, która wszystkich i wszystko ze sobą łączy. Wpływ księżyca na życie ludzi i roślin, na ruchy ziemi. To są sfery, które w poezji Zajączkowskiej zyskują wymiar nie tylko ten, który mają w nauce, ale również wymiar głębokich metafor. I są, można powiedzieć, trzema niezależnymi, choć uzupełniającymi się dowodami na całość, na istnienie całości i na to, że trzeba na rzeczywistość patrzeć nie przez pryzmat podziału albo wręcz walki jej elementów, tylko właśnie przez pryzmat całości. No i last but not least, te sfery stają się dla Zajączkowskiej przedmiotem kontemplacji, przedmiotem zdziwienia. A te dwa żywioły, te dwa uczucia, chyba wygnane z współczesnej nauki, wracają właśnie w poezji. A jak wracają? W jakiej poezji? To posłuchajmy, oddając głos Urszuli Zajączkowskiej. Piach. W jednym ziarnku piasku jest więcej atomów niż gwiazd na niebie. Kosmos w piachu właśnie z siebie strącam, bo ja nie chcę zapadać w ten syp nieskończoności, zasysać w paradoksach podziałów. Bez jedności nie stracę równowagi w odbiciach kałuży. Nie odwrócę ziemi do góry nogami, bo nie tak będę w niebo zaglądać. Nie zamierzam gonić liczb po przecinku, tych dążących do nieskończoności albo nicości. Żadna to przecież różnica. Nie dowiodę też, czego należało dowieść. Za ogonem komety bez końca nie będę biec, bo ja mam dwie nogi, parę oczu, uszu i jedną całkiem skończoną głowę. A wszystko to coś waży jeszcze przecież i stawia opór. Teraz idzie całe w jakimś lesie, okropnie depcze piach. I tak w tytułowym wierszu tomu Piach widzimy, że nauka Zajączkowskiej świata nie wyjaśnia, jeśli jest to oczywiście jej cel, że proponuje aktywność, która jest uciekaniem od pytań, uciekaniem w gonienie liczb po przecinku, jak napisała w tym wierszu, dążących do nieskończoności albo nicości, żadna to przecież różnica. I tak naprawdę w istotnym sensie rzeczywistość może opisać dopiero sąsiadowanie tych dwóch sfer. Sfer liczenia, gonienia liczb po przecinku, udowodniania tego, co należy udowodnić i pierwotnego, dziecinnego, prostego bycia. Bycia jednostką z jedną głową, która w odróżnieniu od fenomenów świata jest skończona, tylko dwiema nogami, tylko parą uszu i parą oczu. I ten spacer po lesie, spacer po atomach piasku, które się okropnie depcze, jest metaforą bycia, nie sytuacji poznawczej, bo właściwie do końca nie wie się niczego, tylko właśnie bycia, może radości bycia, może chwili. Ten obraz o ja, które idzie całe w lesie, okropnie depcze piach, to finał tomu piach. I to ja jest w tym finale całe, jest wszystkim, wszystkim, co się ma i w gruncie rzeczy też jest ograniczone. Las jest jakiś, niepoznany nawet przez botanika, a piach jest przede wszystkim po to, aby go deptać, aby po nim iść, aby służył jako ta podstawa, na której się opieramy. Ale oczywiście Zajączkowska nie miałaby tej refleksji, że piach tak okropnie depcze, gdyby piachu wielokrotnie nie oglądała, nie badała. I tu oczywiście piach jest metaforą atomów, z których zbudowana jest rzeczywistość. W jednym ziarnku piasku jest więcej atomów niż gwiazd na niebie. Kosmos w piachu właśnie z siebie strącam, pisze Urszula Zajączkowska. Jest tutaj to napięcie pomiędzy poznaniem i wiedzą, a byciem, które w świetle tej wiedzy okazuje się strącaniem z siebie kosmosu i deptaniem go w sposób okrutny. Jest też napięcie między racjonalnością i nieracjonalnością, która może, jak pisała Zajączkowska, zawierać głębokie prawdy w sensie metafizycznym. Posłuchajmy wierszy, które można chyba podporządkować temu wątkowi. Różnicowanie. Wachlarzyki much na rozdygotanych osikach, ślina Bukowskiego, szczypawki pod ciemnią kamienia, komórki płatków wiśni z japońskich akwareli, milczenie pni sosen słoną zimą. Nie widzę różnicy. Chmury, wyzwolone, zmrożone perły kondensacji, z mgły, parowania wody, wina i krwi psa, ciał krzepnących, rosy rozkroplonej w parę tuż nad liściem, z oceanów, cząsteczkowania jezior i bezkresnych bagien, łez, deszczu, z rozedrganych dachów, potu, z zakamarku ludzkich szczelin pomarszczonych, w chmury, paruje gorycz, transpiracje liści, olśnień, drobiny śliny nienawiści, strachu i wysięki ran, nektary wabiące, uciekające czerwone ciecze z korony róż i spod skóry, więdnące pędy, więdnące twarze, cieczą się w chmury światowe, w chmury parują moje oddechy, senne i wynudzone. Patrzę, właśnie nade mną płyną te obłoki po błękicie. Zachodnie kałuże, morze północne, dogorywający czyjś odległy kot albo szczur i jego ostatnie respiracje, wyziewy z kominów w chmury. Palony karbon paproci odwęgla się i moczy, uwalnia w chmury. Rozlewa się mleko, herbata, rzeka, farba w chmury. Paruje złoto pszenicy, ścieki, wody płodowe i na papierze tusz. Słowa z papieru w parę, w chmury. One właśnie w rozpierzchłości białej się uformowały. W smugi rozdmuchane, waty cukrowe, supły wspomnień. Jarzą się, suną zwolna nade mną, a ja nie wiem, czy dalej stać, czy iść tam, dokąd na początku tego wszystkiego chciałam. Ogień zgasł. Nie ma różnicy, czy dopala się tysiącletnia sosna, czy katedra, piórko, mięso. Zawsze jest ten czas. Punkt, kiedy gaśnie ostatni ze wszystkich już atom. Jest. Nie ma. Nie ma różnicy. Ta fraza, która otwiera wiersz Ogień zgasł, jest chyba wspólnym mianownikiem tych trzech utworów. i czymś, co wraca w poezji Zajączkowskiej, tą świadomością, która w niej wraca. Wydaje się to oczywiście solidnie naukowo podbudowane, a można nawet powiedzieć naukowo udowodnione. Pisze Zajączkowska w Patykach, Badylach. Jesteśmy zbudowani z tych samych liter 90 pierwiastków i umieszczeni w tej samej fizycznej przestrzeni, sprawiedliwie rozporządzającej swoimi prawami, którym podlegamy naprawdę bez wyjątku. Dlatego wszystko wydaje się podobne do wszystkiego. Pokazuje to doskonale geometria. Nerwy w liściu i nerwy w skrzydełkach much, każde rozerwanie, spękanie ziemi czy żywe mięso są podobne. Ale to zdanie i ta świadomość, mimo swojej, powiedziałbym, naukowej formy, nie jest wcale zdaniem, które nie jest kontrowersyjne. Trudem nauki jest różnicowanie, a nie łączenie. Jest wyodrębnianie, jest dzielenie właśnie. A na pewno dzielenie patrzenia, myślenia i emocji. W świecie Zajączkowskiej jest jedność. Nie ma różnicy. I wachlarzyki much na rozdygotanych osikach, i ślina Bukowskiego, i komórki płatków wiśni z japońskich akwareli. Trzy fenomeny z trzech zupełnie różnych sfer natury, sfery ludzkiego świata, ludzkiej ekspresji, ludzkich płynów i ze świata sztuki. Nie ma różnicy, pisze Zajączkowska. I można powiedzieć, uzasadnia tę tezę w wierszu Chmury. Nie ma różnicy, dlatego że to wszystko paruje w chmury. To wszystko się skrapla. To wszystko zmienia swój stan skupienia. I spotyka się razem w chmurach. To jest niezwykły wiersz. Chmury, można powiedzieć, to jest temat i to jest zadanie, które podejmowało bardzo wielu poetów. Najdoskonalej opisywał je bodaj Josif Brodsky. Wspaniale opisywał je Czesław Miłosz. Ale nikt nie napisał wiersza Chmury tak, jak zrobiła to Urszula Zajączkowska. Chociaż myślę, że w każdym z tych wierszy kryje się niewyrażona i niezrozumiana przez autorów tych wierszy intuicja, niezrozumiana fascynacja, którą Zajączkowska wyjaśniła. Bo chmury są odbiciem tego, co na ziemi. I chmury są tym miejscem, w którym łączy się to, co ulatuje z ziemi. Więc kiedy Josif Brodsky w obłokach nad Bałtykiem latem widzi profil Tołstoja, to on widzi profil Tołstoja rzeczywiście, bo coś ta chmura ma z Tołstoja. Kiedy Czesław Miłosz pisze obłoki, straszne moje obłoki, to widzi w nich swoje emocje, widzi w nich swój strach, dlatego że jest w nich element tego strachu. To, co jego ciało wydziela, a nawet to, co po prostu Miłosz zapisuje, bo ulatuje w chmury również z papieru tusz, ale to jednak nie jest materiał, to jednak nie jest teza, na podstawie której można napisać naukową dysertację. To, że nie ma różnicy, jest, można powiedzieć, poruszające swoją niedorzecznością w świetle badań naukowych. To oczywiście cytat z Urszuli Zajączkowskiej i jednocześnie głęboką prawdą w sensie metafizycznym. No i oprócz tej budowy cząsteczkowej, teza, że nie ma różnicy, jest uzasadniona przez śmierć. Taką samą, w takiej samej formie dla wszystkiego. Kiedy gaśnie ostatni ze wszystkich już atom, pisze Zajączkowska. To jest śmierć w ogniu, ale śmierć inna jest też wielkim tematem tych wierszy. Posłuchajmy. Topola biała. W Ossowie, zaraz przy dworcu, rosła topola biała, o pniu jak z mlecznego szkła, tęga słonica. Potem ścieli ją tuż nad szyją. Cicho. Widziałam, jak leżała, odsłaniając spód swej płaskiej, brudnej stopy, a były tam wszystkie jej ścieżki. Zaraz odrosła z korzeni starej. Od kilku lat z pociągu znowu na nią zerkam, z tam do z powrotem. Patrzę teraz. Jest. Nie ma. A ona bieli się i pręży przez sekundę, we wszystkim przypominając swoją matkę, której przecież nigdy nie widziałam w takim czasie, jak i tej nie zobaczę, jaką widziałam matkę. Bajeczka. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za borami mieszanymi, za grondami lipowo-grabowymi, za świetlistą Dąbrową, za łęgami jesionowymi, olsami porzeczkowymi, za Jaworzyną, za Buczyną, żyli Jasi Małgosia. Umarli Jasi Małgosia. Za siedmioma dolinami, za suchymi borami i dębowymi lasami, za Świerczyną, za Jedliną, za Łąką, dawno, dawno temu. Są to wiersze o życiu i śmierci, albo wiersze tylko o życiu, życiu bez śmierci. Choć osoba w nich mówiąca ma tę świadomość, że przebywa w drodze, a to, co przebywa w drodze, musi dotrzeć do swojego kresu. W drodze z tam do z powrotem, w pociągu, z którego widzi drzewo. Drzewo, które dla Zajączkowskiej ma jakieś inne swoje drogi. Te drogi, które ukazują się, gdy odsłania ona topola biała swoją brudną stopę, czyli strukturę swoich słojów, kiedy drzewo leży ścięte. Ale topola biała ma w sobie tę energię życia i ścięta odrasta. I osoba mówiąca w tym wierszu wie, że objąć może tylko fragment istnienia tego drzewa, bo już nigdy nie zobaczy tej topoli takiej, jaką widziała jej matkę, a matki nigdy nie widziała w tym stanie rozwoju, w takim czasie. Istnieją jakby w innym ciągu komunikacyjnym, a przecież takim samym. O tym też opowiada bajeczka, bo przecież góry, lasy, bory mieszane, grondy lipowo-grabowe, one istnieją, a za nimi mieszka Jaś i Małgosia, którzy przestają tam mieszkać i przestają tam być. Natomiast przyroda, doliny, bory, Świerczyna, Jedlina, Łąka pozostają nadal. Ale one istnieją, mówi w innym miejscu Zajączkowska, dlatego że mają w sobie zgodę na śmierć, a wręcz popełniają świadomie samobójstwo. Jest w tomie Patyki Badyle, w tomie esejów poetki, właściwie w geometrycznym środku tego tomu, zaraz po eseju, który kończy się wiadomością o śmierci jej profesora, współpracownika, mentora, kolegi, jest tam esej zatytułowany Śmierć, śmierć, tylko śmierć. I to jest esej o uczeniu się zgody, uczeniu się od natury. Przeczytam Państwu fragmenty tego eseju jako kontekst do tych wierszy o śmierci. Zajączkowska pisze: kiedy idziesz lasem, zagajnikiem, łąką, doświadczasz harmonii natury, bo natura jest przecież idealnie skomponowana. Nie ma dysonansów, żadnych fałszów czy arytmii. Odbierasz z niej łagodną doskonałość, przywracającą wewnętrzny ład. W przyrodzie jest powinność i pokora. Jest piękno i nieposkromiona chęć życia. Właśnie ta obca ci energia, energia dzikiego żywiołu, wysycona nadzieją na odżywanie, odrastanie, odbijanie, kiełkowanie i regenerację, czyni w tobie to, że pijesz z niej, czerpiesz pokrzepienie, że natura da i tobie swoją iskrę życia, stwarzania się od nowa, w zapomnieniu o tym, co było kiedyś. I wtedy ty będziesz mogła na nowo robić swoje. Samobójstwo komórek roślinnych jest zapisane w ich losie, zaprogramowane jako akt życia, który musi wybrzmieć, by istniała i stwarzała się cała roślina. Ale dlaczego? Dlaczego komórki muszą umrzeć? Dlaczego systemy nie wyewaluowały w kierunku utrzymywania życia, całego życia, za wszelką cenę? Bo we wszechświecie panuje fizyka. Miliardy wielokrotnie pomnożonych komórek, tworzących przebogaty system, rojowisko złożoności, w tym świecie może funkcjonować tylko do pewnego poziomu pomnożenia. Zawsze bowiem powstanie gdzieś rebelia, nowotwór lub niekontrolowane lenistwo. Byłoby to zbyt trudne do utrzymania, do zsynchronizowania w tak ogromnej, żyjącej machinie. Dlaczego orkiestry nie mają tysiąca muzyków, by brzmiało wszystko jeszcze głębiej, donośniej i żeby potem cisza była jeszcze bardziej ciszą? Tyle Urszula Zajączkowska w eseju Śmierć, śmierć, tylko śmierć, w którym zgoda na śmierć w naturze przedstawiona jest jako rodzaj wpisanego w nią samoograniczenia, świadomość konieczności wyboru. Aby przeżywać, trzeba umierać. I jest to oczywiście to, co Jaś i Małgosia może dzięki naturze zrozumieć. Natomiast nie jest to oczywiście wielkie dla nich pocieszenie, dlatego że Jaś i Małgosia, którzy żyli, jednakoż umierają. Chociaż podpowiada natura, zmieniają tylko stan skupienia. Są to oczywiście chmury, ale inne formy, które przyjmują. W innym z esejów tomu Patyki Badyle Zajączkowska pisze: droga do zbawienia materii idzie przez kolejne wielkości sit metamorfoz. Więc najpierw są te o grubych okach, obejmujące wymiar ciała. Nieważne, czy to drzewo, stara wiewiórka, czy kornik. Potem ich organów, tkanek, aż przesiewają w poziom cząsteczkowy. Wtedy to ostatecznie wszyscy tracimy. Twarze, ręce i kolory oczu. Rozpadamy się na cukry, tłuszcze, białka, wodę i dwutlenek węgla. Ostatnim tchnieniem istnienia nie jest wcale skurcz klatki piersiowej, a buchnięcie CO2 i radiacja ciepła w procesach rozkładu cukru ciał. Wtedy jest już po wszystkim. Z tobą i każdym innym. To się zatem bez końca dzieje w ściółce leśnej. Do jakich to wniosków prowadzi poetkę? Ano do takich, że dopóki istniejemy w tym stanie skupienia, w tej formie, w jakiej przyszło nam być, możemy czuć się członkami wielkiej wspólnoty wygranych, tej wspólnoty obecnej tu i teraz, i mieć poczucie bardzo bliskiego, silnego związku z tymi innymi wygranymi, właśnie z tą topolą obserwowaną, z tymi łąkami i z innymi fenomenami istnienia. Posłuchajmy. Warszawa Centralna, Białystok, Warszawa Centralna. Najpierw stały żurawie, niewzruszone, siwe w siwym błocie rozlewiska. Nawet nie spojrzały. Pomyślałam od razu, okropnie daleko, o konstrukcji świata, że nikt w nim może nie musiał się nas bać. Więc szczerze dziękowałam żurawiom za tę obojętność. Potem było czytanie wierszy. O współistnieniu mówiłam, że my to one, a one to my. Wracając, tnąc pola pełne ziemi, dostrzegłam trzy łanie, zastygające, napięte i gotowe do skoku. Z drętwiejącym lękiem odprowadziły mnie wzrokiem aż za las. I znowu mamy w tym wierszu podróżującą poetkę. Poetkę w pociągu, patrzącą na świat z okna pociągu, świat, którego już nigdy nie zobaczy. Świat niewinny, taki jak był kiedyś odwieczny, czyli te żurawie, które nawet na nią nie spojrzały, i świat napięty, bojący się, spoglądający z niepokojem. Taki, który czuje, że jest zagrożony przez człowieka, przez cywilizację. A pomiędzy tymi dwoma doświadczeniami jest czytanie wierszy w Białymstoku. O współistnieniu, o tym, że my to one, a one to my. I o szczęściu właśnie współbytowania. O tym szczęściu, które wymyka się artykułom pisanym przez profesor Urszulę Zajączkowską. A jest tematem poezji poetki Urszuli Zajączkowskiej. Szczęściu, które, pamiętamy to z wiersza Chmury, obejmuje również fenomeny ludzkiej kultury i ludzkiego świata. To już ostatnia porcja wierszy z tomu Piach. Posłuchajmy. Koniec niedzieli. Na tym rozświetlonym rynku każdy swoje ciało ubrał inaczej. Tam włókna łodyg lnu, były błękity rozpłomienione, tu puch bawełny, guziki i kieszenie na chusteczki, różne mają sploty nici i rysunki koszule, sukienki i chusty. Inaczej się też każdy tu ostrzygł, zawiązał, w odmienny sposób siedzi na krzesełkach i je rozmaite martwe ciała, które ktoś kilka tysięcy lat po ognisku, ubrany na biało, usmażył na maśle z krów. I tak to teraz jednym smakuje, ale drugim nie. Wszyscy opowiadają zrozumiałe historie, zasiedlając słowami mapę ziemi i nieziemi. To było tam, a tamto tu wyobraziło się. Przy stolikach w łagodnych wiaterkach są serwetki, by wycierać usta, i widelce, by nie brudzić rąk. Obok starsza pani pije piwo Grimbergen z browaru, który zbudowaliśmy 900 lat temu, i do tej pory wypalamy tamten jęczmień, nasłoneczniamy chmiel. A teraz przypadkowo zjechaliśmy się w ten jeden punkt mapy i rozmawiamy, że jakoś to będzie. Koszyki. Smak wody, jak kształty chleba, jak kolor soli, są dla skał nieistotne i całkiem nieistniejące dla pól i mórz. Ale ty wybierasz, ty przykładasz do nosa i ust, ty kosztujesz tego wszystkiego, ty dotykasz, dotykasz, jak wczoraj. Dotykasz, pijesz to piwo, rozmawiasz i produkujesz coś. Coś, co też ulatuje w chmury. Włodzimierz Majakowski napisał frazę socrealistyczną, a ja przecież radzieckim czuję się warsztatem produkującym szczęście. I to jest chyba w duchu Zajączkowskiej. To jest bardzo ludzkie. Dziękuję za wysłuchanie 52. pełni literatury i życzę Państwu jak najwięcej tej energii, jak najwięcej tego szczęścia, jak najwięcej energii, a jak najmniej masy po świętach i jak najlepszych uczuć również w ten czas przejścia, w czas zmiany, w czas nowego roku. To są symbole, ale jak urocze symbole w rzeczywistości. To będzie jeszcze cytat z Zajączkowskiej. W rzeczywistości wszechświatowej przemiany energii i masy. Dziękuję. Dziękuję za poezję. Do usłyszenia za 2 tygodnie.